redaktor. Szanowni Państwo, dzisiaj na posiedzeniu stwierdzam, że jest nas wystarczająca ilość osób, żebyśmy mogli prowadzić posiedzenie. Jest 7 osób na 9 członków na chwilę obecną. Dzisiaj w planie komisji mamy 3 punkty. Pierwszy to ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i powiatowych oraz przedstawienie szczegółowego planu remontów na rok 2025, w tym planowane wspólne inwestycje drogowe z powiatem będzińskim. Drugi punkt to stopniowanie materiałów sesyjnych i trzeci to sprawa różna. Są, tak jak wspomniałem, wśród nas gości przedstawiciel PZD oraz pani wicedyrektor MZGK. Dlatego zaczniemy od tego punktu. W materiałach, który Państwo otrzymaliśmy, jest odpowiedź od miejskiego zarządu, od PZD dotycząca, bo jest adresowana na MZGK, dotycząca planowanych inwestycji na 2025 rok. W piśmie PZD pisze, że na chwilę obecną trwają prace projektowe, ale budżet został już złożony, a tym bardziej jest tutaj też przedstawiciel PZD, więc myślę, że możemy zacząć od tego tematu. Jeśli byłby Pan tak miły i pokrótce odpowiedział, jakie wspólne plany starostwo i PZD wraz z gminą Czelać ma. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o plany na przyszły rok, to rzeczywiście one są jeszcze niepotwierdzone i mogą jeszcze być zmiany, natomiast ze względów technicznych, tak jak nam się wydaje w powiatowym zarządzie dróg, no to bardzo ważnymi sprawami jest przebudowa ulicy Wiejskiej w Czelaci. W tym roku wykonano ten fragment, który był bardzo zniszczony, czyli rondo odcinek w kierunku Pędzina. Natomiast bardzo mocno zniszczony jest odcinek ulicy Wiejskiej od Deka 94. Tam, gdzie jest to pofałdowane i ta nawierzchnia jest bardzo mocno wypracowana. Więc chcielibyśmy, żeby ta inwestycja mogła wejść w życie. Ona, zaplanowaliśmy taki odcinek za 1 200 000. No tutaj oczywiście wymagałoby to współpracy i dofinansowania ewentualnie z miasta 600 tysięcy. Ale to jest, tak jak mówię, to nie jest plan zatwierdzony, natomiast to, co u nas, jak gdyby, uważamy, że powinno być zrobione w Czelaci, jako powiatowy zarząd dróg. No, chcielibyśmy też skończyć projekt przebudowy ulicy Legionów w Czelaci. Ze względów proceduralnych nie będzie wykonany w tym roku. Wykonaliśmy aneks na przyszły rok do końca kwietnia. Mam nadzieję, że ten projekt już zostanie wykonany i w ten sposób w przyszłości możemy myśleć o wykonaniu jakiegoś pierwszego fragmentu przebudowy ulicy Legionów. Również bardzo ważną rzeczą jest przebudowa odcinka, właśnie nawierzchni na ulicy Denerów na wiadukcie, przepraszam, na moście. Cała ulica Denerów jest ładnie wykonana, w miarę estetycznie. Teraz tam przejechałem, to rzeczywiście prezentuje się jeszcze zobaczający tą terenę i zabytkami. No, bardzo estetycznie, natomiast ten fragment bardzo szpeci na tym obiekcie mostowym. No i, ale niestety przebudowa tego mostu niestety nie da się zrobić, tylko taki prosty fragment będzie kosztowała około 1 000 000 zł. Więc tutaj no, wypadałoby ten most tutaj jakoś tam wykonać. No będą również będzie pewien fundusz na cały powiat na wykonanie nakładek. No, tutaj również w Czeladzi też w paru miejscach wypadałoby wykonać nakładki. No ale to już, tak jak mówię, to już będzie dopiero znane, jak już będzie zatwierdzony budżet, no, w tej chwili nie mogę tego już autoratywnie powiedzieć w tym miejscu.
Dobrze, ja od razu dopytam. Wiejska na odcinku, jaki jest tutaj plan, na jakim odcinku będzie robione?
Mówimy, najbardziej zniszczonym odcinkiem ulicy Wiejskiej to jest odcinek od DK 94 i Krebrzyna w stronę ulicy Handlowej do miejsca wjazdu Kurtowym. Ten odcinek jest najbardziej zdegradowany. Wymaga wzmocnienia podbudowy i wykonania pewnych elementów odwodnieniowych. I dalsza część ulicy Wiejskiej w Czeladzi nie jest w tak bardzo złym stanie jak ten pierwszy fragment.
Czyli zakładacie ten odcinek od DK 94 do ulicy Handlowej. Czy Państwo radni tu w tym temacie? Proszę bardzo.
Ja mam pytanie, bo tam jest problem z odwodnieniem. Ostatnio mieliśmy opady duże i tam stanęła woda, te zbiorniki retencyjne, które tam są, po prostu były za małe i woda została na ulicy. I pytanie, czy przy przebudowie jest też planowane jakieś odwodnienie tego terenu?
Nie. Teraz ten nasz projekt przewiduje wykonanie pewnych elementów odwodnieniowych, ale przebudowy odbiorników wody nie. Więc tutaj to nie jest naszej gestii.
Może ja w tej kwestii, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Zbiornik za mały jest, jeżeli chodzi o tereny zarządzane przez Silesię, jakoś tam się nazywa ta spółka, która zarządza. I tam jest zdecydowanie za mały zbiornik obsługujący te tereny poprzemysłowe. My po tych powodziach spotkaliśmy się, zresztą chyba przy udziale PZD, z przedstawicielami tej spółki i no, wymagamy od nich, żeby oni ten zbiornik sobie pogłębili, powiększyli, żeby był zdolny przyjąć tą ilość wody, która tam się pojawia na dachach tych wszystkich zabudowań, które są na tym terenie. I oni przyjęli to do wiadomości, bo tam kiedyś miały być ponad dwa zbiorniki, oni zamiast wybudować dwa zbiorniki, to woleli na halę poświecić teren. No i ten szef tej firmy zobowiązał się, że oni takie plany będą przygotowywać, ale jak wszędzie pewnie są przygotowane inwestycje na kolejny rok, także my będziemy chcieli się z nimi skontaktować w najbliższych dniach, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście takie plany są na przyszłość, ale to jest największy powód zalania tej ulicy przy ostatniej powodzi, to właśnie była woda, która wyciekła z ich zbiornika, bo mają zbyt mały zbiornik. Także to jest ich główna wina. No oczywiście u nas też się nie odbierało to wszystkiego odwodnienie ulicy, także odwodnienie ulicy też jest niezwykle ważną sprawą i tu musi Pan też przyznać, że przy remoncie wiejskim ten system odwodnienia musi być również wyremontowany. Natomiast dziwię się troszkę, że Pan mówi o tym odcinku od DK 94 do Handlowej. Ja słyszałem, że wręcz odwrotnie, że ten odcinek ma być nieplanowany, dlatego że on jest w dużym projekcie przebudowy całego skrzyżowania. No i ciągle liczymy, że może gdzieś tam będzie decyzja rządowa, bo wiem, że razem z Będzinem wystąpiliśmy za pośrednictwem posłów o to, żeby pozyskać środki na przebudowę tego skrzyżowania. I słyszałem, że powiat raczej tego odcinka nie będzie robił, bo on byłby w zakresie tej wielkiej inwestycji w przebudowę tego skrzyżowania. Teraz Pan mówi, że raczej ten odcinek, no to jestem zaskoczony.
Panie burmistrzu, tutaj jest sprawa taka, że to się wszystko odbywa dynamicznie. Być może, że były przeprowadzone.
Ja sądziłem, że to odcinek od Handlowej aż do tego momentu, kiedy ten wyremontowaliście na tym odcinku, a tamten jednak liczymy, że będzie przebudowa, bo ta przebudowa jest konieczna.
Projekt mamy na całość. Wybór odcinka będzie zależał od wielu różnych czynników. Po zatwierdzeniu będę już.
Ale ze zjazdem na DK 94 macie nie?
Nie, to jest 100 milionów.
Z Handlową.
To ja tylko mam nadzieję, że PZD tutaj przystępując do działań będzie w kontakcie i z gminą, oczywiście, i z NZDK, żeby to nie było na zasadzie, że robimy to, bo tak uznaliśmy za stosowne, tylko będzie się ze miastem tutaj konsultować.
Też do pana dyrektora tutaj, do pana inspektora, tak to bardziej. Mianowicie na spotkaniu, które odbyło się razem ze starostą, gdzie mówiliśmy o takich przyszłych planach inwestycyjnych, mówiliśmy też o ulicy Rejmonta. I pamiętam, że starosta mówił bardzo twardo i zdecydowanie, że jeżeli my byśmy byli gotowi na remont tej ulicy, jeżeli chodzi o kanalizację, to powiat by wtedy był w stanie zrobić nakładkę na Reymonta i myśmy wystąpili do Państwa. Pan może nie wie, bo nie może to nie doszło jeszcze od kierownictwa starostwa, od starosty, ale myśmy złożyli wniosek, żebyście zabezpieczyli środki właśnie na remont nawierzchni tej ulicy, bo my byśmy chcieli w przyszłym roku, jak dobrze pójdzie, z siłami czelackich wodociągów zrobić tam kanalizację, więc rozgrzebiemy całą ulicę i dobrze byłoby przy okazji ją zrobić. Tam koszt nakładki nie jest tak duży, bo my już dużą część pracy byśmy wykonali. No ale tu bez wsparcia powiatu będzie no, to praktycznie niemożliwe, więc proszę sobie też zapisać to. Ja będę starostą na ten temat, bo bardzo by zależało, żebyśmy tą inwestycję zrealizowali. A jeżeli my rozkopiemy ulicę, a nie będzie potem nakładki, no to będzie, tak powiem, bardzo duże niezadowolenie mieszkańców, czego byśmy nie chcieli, więc dobrze, byśmy te inwestycje dwie zgrali ze sobą. Więc ja będę ze starostą rozmawiał jeszcze, ale też panu sygnalizuję, że uważam za jedno z ważniejszych zadań oprócz regionów i wiejskich, które też są bardzo, bardzo ważne jako zadanie.
No, tak jak mówię, no tutaj są pewne rozmowy, to się odbywa dynamicznie, jeżeli tam pan burmistrz będzie rozmawiał o nas starostwie, być może, że jeszcze nastąpią jakieś inne zmiany, tak naprawdę no, będę wiedział w styczniu.
A pan był na tym spotkaniu? Ja,
byśmy się nie, 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 bo pan dyrektor był.
No pan dyrektor był.
Pan dyrektor i pan starosta, też było uzgodnione.
Starosta nam sam raz jakby pchnął w tą sprawę. Jak byście byli gotowi na remonta, to my byśmy też ewentualnie byli gotowi na to, żeby założyć tą
drugą część. Są na pewno przewidziane na nakładki. Są przewidziane.
No właśnie. Chciałbym, żeby pan to odnotował, że to jest ulica, która jest przedmiotem naszych wspólnych zainteresowań.
Dobrze, jeszcze dopowiem, że na kwiecień przyszłego roku podobnie planujemy spotkanie o podobnej tematyce. Tutaj także będziemy chcieli zaprosić przedstawiciela PZD, więc wtedy liczę, że już otrzymamy konkretną informację, bo będziemy już po uchwaleniu budżetu i praktycznie po pierwszym kwartale. I tak jak powiedziałem na wstępie, liczę, że tu będzie dobra komunikacja na linii miasto. Starostwo tutaj wiem, że jest taka dobra komunikacja, mam nadzieję, że ona się też przełoży na wykonanie i na te informacje, którymi będzie operować PZD. Czy Państwo w zakresie na razie PZD i starostwa do tego tematu macie jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.
Ale przepraszam bardzo, to ja się dziwię, że radni o to nie zapytają, ale ja zapytam. No mieliśmy ten opady śniegu potężne.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć.
Wie pan, ja zbieram wszystkie cięgi, pewno radni też, tylko radni to mają na kogo zrzucić, bo mogę zacząć na burmistrza, że burmistrz nie podjął działań żadnych. Na szczęście nikt tego nie robił, więc przepraszam, że tak twierdzę. Ale no, wszystkie te cięgi dostaję ja, bo ludzie myślą, że to miasto jest odpowiedzialne, albo miasto nie zwróciło uwagi staroście czy PZD, żeby tą akcję rozpoczęli we właściwym momencie. No i muszę panu powiedzieć, że w Czeladzie było tragicznie, jeżeli chodzi o ten taki kluczowy dzień, gdzie były opady śniegu. Więc chciałbym, żeby pan radny wszystkim wyjaśnił, jak to jest z tą umową, z tą firmą, która nas ma obsługiwać, że ona nie zadziałała w sposób natychmiastowy, tylko rzeczywiście no, cały dzień był bardzo trudny. Było ileś tam wypadków w mieście, w tych kluczowych miejscach. Więc nie wiem, czy ma pan coś tutaj do powiedzenia w tej sprawie, jak to wygląda, żeby się to nie powtórzyło, bo znowu suche ulice są, znowu trochę popada deszczu, potem zamarznie to, przykruszy śnieg i za dwa tygodnie albo za miesiąc będziemy mieli podobną sytuację. Nie chciałbym, żeby się to powtórzyło, żebyśmy posypali tą solą wcześniej uprzedzająco, bo dzisiaj te prognozy pogody dosyć są trafne i rzeczywiście, jeżeli chodzi o te wielkie opady, to one się potwierdziły. Można powiedzieć co do godziny. Mówili, że kiedy to będzie się działo, no a ta firma, która nas obsługuje, niestety nie zadziałała.
Firma to jest konkretnie Alba z Węgrów Górniczej. My z nią współpracujemy już od wielu, wielu lat. Zdarzały się też takie momenty, kiedy zawiodła technika i tak to było też w tym przypadku. kierownik wyjaśnił to w taki sposób, że była awaria deskarki, bo to deskarki dostały, otrzymały informację, żeby od nas, tego zarząd dróg, żeby wyjechało drugiej wiosce, no odśnieżanie i posypywanie. Ta piaskarka, która to obsługiwała, też między nimi czerać, ulega awarii. Potem wróciła z powrotem, żeby doładować materiał i no już potem niestety w korkach utknęła i niestety to posypywanie było opóźnione do tej skali, która w tym momencie była, do osiem, które w tym momencie były. No i niestety mogę tylko Państwa wszystkich przeprosić za to działanie, no ale no, po prostu też jest też taka sytuacja, że te piaskarki no nie mogą potem już przejechać. Jak są już te, jak się zaczną korki, to jest problem, to są duże samochody. Kierowcy niestety no, nie robią czegoś takiego jak takiego korytarza życia, czy coś tego rodzaju, co się zdarza na innych drogach. Nie przepuszczają tych piaskarek. No i niestety ten korek był duży na wielu drogach. No i to potem wszystko obsypali, tylko że to już jak gdyby była musztarda po obiedzie, prawda? Nie wtedy, kiedy to było najbardziej potrzebne. No, przeprowadzaliśmy tam rozmowy z firmą, no, także mam nadzieję, że już na przyszłość będzie.
No, a to tylko Mazur funkcjonuje tutaj, czy jeszcze jakieś inne powiaty miasta?
Alba? Tak, Dąbrowę Górniczą, Będzin, Olkusz i Chorów.
Dobrze, a ja inaczej zadam pytanie. Ile zadysponowanych na czeladź jest, czy to macie w podziale na cały powiat? Ile w czeladzi w takiej sytuacji, jak była w zeszły piątek, było zadysponowanych piaskarek?
Dwie.
I obie się zaawariowały i utknęły w korkach. Bo ja powiem tak, jechałem do pracy przed godziną 7 w stronę Wojkowic. Już na zjeździe za cmentarzem komunalnym była taka szklanka, że samochody się ślizgały i na zjeździe, i na podjeździe. To było pierwsze miejsce, gdzie ja jednak miałem zimówki, może część osób nie jechała jeszcze na letnich. Przejechanie tego odcinka zajęło około 15-20 minut. Kolejny korek zaczął się na podjeździe, jak się wjeżdża z Grodzca do Wojkowic. Tam już zrezygnowałem z dalszej jazdy. Zawróciłem z powrotem i okrężnie przez M1 udało mi się dojechać do Czeladzi. Tam odczekałem 2 godziny i podjąłem kolejną grupę dojazdu do pracy. Tym razem pojechałem na Bytom. Jadąc o godzinie 9 na ulicy na Starym Mieście stał sznur autobusów, bo dalej ta droga była zupełnie, nawet nie powiem, że nieodśnieżona, w jakimkolwiek stopniu niezdatna do jazdy, więc to nie było tak, że jedna piaskarka gdzieś tam utknęła. Tylko to była sytuacja, jaką się nie spotkałem ani wcześniej w Czeladzi, ani w żadnych innych miastach, bo w międzyczasie się ze znajomymi tutaj lokalnie kontaktowałem. Nigdzie w żadnym mieście nie były drogi tak utrzymane jak w Czeladzi, bo one w Czeladzi po prostu były białe i oblodzone. W lepszym stanie były drogi boczne, które utrzymuje miasto, niż główne arterie. Po wyjeździe na o 9, co prawda godzinie na DK84, ona była czarna i całkowicie przejezdna. Siemianowice były całkowicie czarne i przejezdne, tak samo Piekary Śląskie. Więc ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia jakiejś tam awarii, tylko całkowitego niedopilnowania tej sytuacji. Tym bardziej, że media, prognozy trąbiły, że ta noc będzie wyjątkowo ciężka i można się było na to przygotować. Ja podam przykład miasta jednak no, trochę większego i jednak powiatowego, więc mające własne służby. Tam do utrzymania, mówię o Piekarach Śląskich, były 4 piaskarki i 3 traktory. I rzeczywiście wiadomo, że ja nie liczę, że w Czeladzi PZD rzuci takie same siły, no ale te 2 piaskarki to jest w takiej sytuacji chyba absolutne minimum. I no nie zgodzę się z stwierdzeniem, że jedna piaskarka gdzieś tam na chwilę utknęła, a druga co? Czeladzi się do godziny 9 nie pojawiła żadna piaskarka na drogach głównych.
Piaskarki się pojawiły w nocy, natomiast rzeczywiście uległa awarii. Taką otrzymałem informację od kierownika Salby. I potem już niestety nie mogłem wyjechać. bo już zaczęły się korki. Taką otrzymałem informację, także tutaj nie będę polemizował z tym, że sytuacja była bardzo zła i nie będę polemizował z tym, że nie dało się przewidzieć. Jak najbardziej przewidziałem taką sytuację, rozmawiając z kierownikiem dzień wcześniej, zapewnił mnie, że jest przygotowany do tego, że około 2 w nocy planujemy wyjazd do tych prognoz i rzeczywiście taka informacja od naszego dyżurnego z zarządu powiatowych wypłynęła do Alby. No niestety, no potem się stała taka sytuacja nieprzyjemna. Natomiast mówi pan, że pan nie pamięta takiej sytuacji. Ja pamiętam, to było nie tak dawno nawet. I wtedy były starostą był pan Watoła. Była taka sytuacja, też była sparaliżowana i Czeladź, i Będzin, wiele tutaj innych miejsc.
To się no ja powiem, że ja odkąd jeżdżę samochodem w takiej sytuacji, nie pamiętam, jakby to jest nieistotne, liczę tylko, że przy kolejnym ataku zimy, który pewnie wcześniej czy później nastąpi, to taka sytuacja już się nie powtarza.
Przepraszam bardzo.
I jeszcze jeżeli można w tej sprawie, nie wiem czy panowie mają, ale jeżeli nie, to proszę przesłać do ZMZGK, do panu, takich kilka kluczowych ulic i miejsc na tych ulicach, które zawsze przy takich sytuacjach, kiedy pierwszy się pojawi, zawsze są problemem. Zjazd z Denerów, Borowa, Szybikowa, tutaj Wojkowicka na pewnym odcinku.
No jest, ale już nawet rynek tutaj.
To naprawdę, gdyby to przejechała ta taka piaskarka no, 2 godziny wcześniej i posypała te odcinki, to jest 2 godziny roboty i byłaby sytuacja znacznie lepsza najprawdopodobniej. Także bardzo proszę tutaj panie dyrektorze, żeby te miejsca kluczowe przesłać i nawet w takich przypadkach współpracować razem, żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, bo po to mówimy tutaj to panu, żeby się to nie powtórzyło za tydzień, dwa, czy za jakiś czas.
Pan radny Wesołowski, a później pani radna Juszczyk.
To co pan powiedział, to tak naprawdę mnie jeszcze bardziej zmartwiło. Dlatego, że jeżeli się zepsuły dwie piaskarki i dwie piaskarki nie przyjechały, to nie ma żadnej gwarancji, że dwie piaskarki następnym razem się nie zepsują, jeśli nikt nie koordynuje tych piaskarek. Bo ja rozumiem, że firma Alba ma, nie wiem, tych piaskarek 15-20 i jak się w jednym mieście zepsuły dwie, no to trzeba było przełożyć moim zdaniem z jednego miasta tą piaskarkę, żeby nie zablokować całkowicie Czeladzi, tak? I wpuścić ją tutaj, a jak się naprawi, to wpuścić ją tam do tego miasta. Czy jest jakiś koordynator, który zarządza tymi, no, mógłby kolejnym razem nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby jedno miasto kompletnie zamurować, a drugie będzie kompletnie czarne. No bo to jest troszeczkę bez sensu moim zdaniem, tak? Jeżeli nie ma tutaj jakiejś koordynacji.
Pan, no, firma Alba Dąbrowy Górniczej już pracuje od wielu lat, od wielu lat jest na rynku, z nimi współpracujemy. Najczęściej wykonuje dobrze swoje usługi. Zdarzają się sytuacje no, takie awaryjne i jak najbardziej oni mają dyspozytora u siebie w firmie całodobowo i tamten dyspozytor dysponuje tymi piaskarkami, kierowcami, ma z nimi bezpośredni kontakt radiowy. Także jest. Natomiast no, zdarzają się też sytuacje takie awaryjne, jak teraz właśnie wystąpiła, gdzie no, nie dali sobie rady z tym wszystkim, bo też były przewrócone samochody, nie dało się ich objechać, stworzyły się korki, no, były takie sytuacje, gdzie nie mogły te piaskarki dojechać tam, gdzie miały dojechać.
Tak, czyli żadnej gwarancji niestety nie ma.
No 100% nie ma, natomiast jak najbardziej chcemy utrzymywać drogi tak jak sobie to założyliśmy i jak najbardziej będziemy do tego dążyć oczywiście.
Pani radna.
Ja mam pytanie, czy Państwo w takich sytuacjach przewidujecie, nie wiem, jakieś wyciągnięcie konsekwencji finansowych, chociażby cokolwiek, no bo proszę wybaczyć, ale jak Pana słucham, to mam wrażenie, że wszystko jest dziełem przypadku, awarii, że ta awaria w zasadzie może przyjść na niespodziewanym momencie, wy rozkładacie ręce. Mówi się, no trudno, no była awaria, no tak się stało. No i co my możemy zrobić?
Rozmawiamy na ten temat z firmą Alba, ale...
Czyli nie macie.
Na razie nie mogę tutaj nic powiedzieć na ten temat.
Czy Państwo radni jeszcze w temacie PZD inwestycji drogowych? Nie ma, przechodzimy do NZGK, ale prosiłbym pana jeszcze, żeby chwilkę, przynajmniej do końca tego tematu drogowego, pozostać w razie, jakby były jakieś kwestie tutaj wspólne. W materiałach państwo dostaliście planowane inwestycje na rok przyszły i może pani dyrektor dwa słowa?
Znaczy są to dwie inwestycje, które jak gdyby są rozpoczęte w tym roku i dalszy ciąg tych inwestycji będzie prowadzona w roku przyszłym. Jest to przebudowa ulicy Bytomskiej. Realizujemy to łącznie z Czylackimi wodociągami. Czylackie wodociągi robią kanalizację sanitarną i wodę, a my kanalizację deszczową i oczywiście nawierzchnię. Mamy zamiar jeszcze kawałek zrobić więcej, aż tam do momentu przedłużyć, aż do miejsca, gdzie są chodniki zrobione do tej pory. Także ta inwestycja będzie troszeczkę rozszerzona robotami uzupełniającymi. Przedmiotowe na środki zgodnie z planem WPF na rok następny to gdzieś 1 232 000 zł, jeżeli chodzi o ulicę Bytomską. No i tak samo będziemy realizować w dalszym ciągu obwodnicę Rojce, gdzie my wykonujemy kanalizację deszczową i nawierzchnię, kanalizację teletechniczną również i oświetlenie uliczne.
Okej, okay, terminy tych dwóch inwestycji?
Sobie przypomnę, Bytomska to jest gdzieś do końca maja, do końca
lutego po pierwotnie, nie wiem,
to znaczy na razie nie, no ale
maj.
Nie wiadomo jaka będzie po prostu pogoda, tak. I jakie będą możliwości realizacji.
W pierwszym półroczu powinien się skończyć.
Do końca kwietnia, 25 roku maja zaplanowane, tak. A Rojce do końca października prawie.
Dobra, dziękuję. Czy państwo radni do
tego tematu? Bo też nie wszystko, bo pani wie tylko o tych inwestycjach, które już są jak gdyby rozpoczęte, a nie wie o tych, które albo częściowo wie, ale jeszcze nie chcę mówić o tych, które będziemy już na pewno realizować. A taką ulicą jest ulica Handlowa, drugi etap. Właśnie dostaliśmy wczoraj informację na ten temat, zresztą pisałem o tym już na mediach społecznościowych, że dostaliśmy 400 tysięcy złotych na remont drugiego etapu tej ulicy i zobowiązaliśmy się, że w tym roku do 15 grudnia chyba tak
przeprowadzimy
postępowanie, żeby tą ulicę realizować. Także myślę, że wywiążemy się z tego zobowiązania, bo musieliśmy zadeklarować, że jesteśmy przygotowani, że mamy projekt, że wyłonimy wykonawcę do 15 i wtedy te pieniądze dostaniemy. I deklarowaliśmy, że tak się stanie, a ja jestem pewien, że tak się stanie, więc już może pani dyrektor sobie dopisać ulicę Handlową.
Znaczy ja wiem tylko, że w budżecie jeszcze tego nie ma, tak?
Tak.
No szacowany koszt 815 tysięcy.
No właśnie i także tą ulicę będziemy realizować i trudno jeszcze, bo umowa nie jest wypisana, dopiero będziemy wyłaniać. Prawdopodobnie będzie to ten sam wykonawca robił, ale myślę, że gdzieś na wiosnę będziemy mogli ją realizować, bo nasz obowiązek tylko jest wyłonić wykonawcę w tym roku do 15 grudnia i to na pewno się stanie. No i złożyliśmy wnioski również na inne ulice, jeszcze może pani burmistrz też.
Złożyliśmy na przebudowę czy budowę drogi w ulicy Zapolskiej. Tutaj czekamy na wyniki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli również od wojewody. Powinny być z początkiem roku wyniki, więc zobaczymy jak z tą inwestycją. Staramy się również o środki z KPO. Przygotowujemy wniosek na budowę, remont drogi w ulicy Legionów. Myślimy o Przełajskiej również z KPO. Ten wniosek jeszcze nie jest złożony. No i nasze czeleckie wodociągi również starają się o środki, to co mówiliśmy, na ulicę Reymonta i na ulicę Legionów.
Tak, te z KPO nie są w budżecie jeszcze, bo dopiero tutaj to przygotowujemy się do tego zadania, ale być może on się pojawi w trakcie roku. Jeszcze do tego dodam jedną ulicę, że bardzo mnie kusi, być może z KPO też byśmy zrealizowali, bo to najważniejsza rzecz jest odwodnienie parku Grabek i tę aleję taką aż prowadzącą aż do rzeki, bo te pieniądze z KPO można przeznaczyć tylko jeżeli dotyczy odwodnienia, dotyczy kanalizacji, a my mamy nadzieję, że przy okazji też oddalenie nawierzchni. Zobaczymy w jakim zakresie będziemy mogli realizować te inwestycje, ale w każdym razie też bardzo mnie kusi ta parkowa, dlatego że po dużych bulewach zalewa nam park, zalewa nam amfiteatr. A tu mamy projekt gotowy, przygotowane wszystkie zgody, mamy zgodę Wód Polskich na odprowadzenie wody do rzeki, więc to też jest bardzo taka kusząca inwestycja, ale myślę, że na ten temat więcej powiemy, jak to się wykluje, bardziej konkretne plany, niemniej to są te rzeczy, które chcielibyśmy w przyszłym roku w zakresie dróg realizować. No i są jeszcze takie drobniejsze rzeczy, znaczyliśmy w budżecie, bo będziemy za chwilę o tym mówić, trochę pieniędzy na te parkingi, więc nie określając dokładnie jakie, ale myślę, że to parking przy 11 listopada być może w tych pieniądzach się uda zrealizować. Także tyle jeżeli chodzi o te inwestycje.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania w tematach? Proszę bardzo.
Ja mam takie techniczne, bo tam teraz też się sprawdziłem. Jest tam wiadukt. Zaraz za tym wiaduktem będzie to odwodnica się zaczynać. Potem są domy.
Ale jaki wiadukt?
Wiadukt na ulicy Miłosza. Stare po kolei.
Rolice, tak?
Tak, Rolice, no.
Radziecka.
I jeżeli tam będzie, rozumiem, że ten wylot będzie, zaraz przy tym wiadukcie,
prawda?
Zaraz za tym wiadukcie.
Za
wiadukcie. Okej, i teraz jest pytanie, bo ten wiadukt miał być kiedyś jakieś były plany do wyburzenia tego wiaduktu, czy
są
plany częściowego wyburzenia,
teraz jakby jedna rzecz, że tam niepokoi, po prostu jest, no, kompletnie ten wyjazd będzie niewidoczny, tak? Bo tutaj jest cały ten most. Czy tam jest po prostu, żeby tam zwrócić uwagę na to, że auta, które będą lecieć przez Grodziecką, kompletnie nie będą widziały tego samochodu, po prostu zasłania tam cała ta budowla.
Póki co jest, póki będzie wiadukt, to niestety będzie taka sytuacja, ale ten wiadukt ma być wyburzony i przebudowany w sposób inny, taki bardziej delikatny, żeby zachować przejazd dla trasy rowerowej, która tam powstanie na tym, także będzie zdecydowanie mniejszy ten wiadukt, ale jak pozyskamy pieniądze na ten cel, bo to mają być pieniądze z GZM-u na remont trasy i na razie póki co mamy zapewnione środki tylko do, powiedzmy, do centrum handlowego, czyli jeszcze przez przejazd przez wiadukt ten na Będzińską. Natomiast nie mamy pieniędzy na ten cel. Wystąpiliśmy kilkanaście dni temu do GZM-u o uzupełnienie kwoty, bo jeszcze tam 13 milionów by nam potrzeba było, żeby to wszystko wykonać, ale na razie uzyskaliśmy odpowiedź, że mamy czekać jak na jakieś oszczędności we wszystkich tych trasach, na które mają być pieniądze, to wtedy by zrealizowali również tą pozostałą część, której jest, jak powiedziałem, wyburzenie wiaduktu i postawienie nowego, tylko zupełnie o innej konstrukcji, który nie zasłaniał tego wyjazdu, bo zgadzam się, że tak jest. Przy czym też od razu chcę podkreślić, że tam ta droga zostanie mocno przesunięta od tego wiaduktu, więc ten wyjazd będzie dużo bardziej widoczny niż dzisiaj się wydaje, bo dzisiaj ten wjazd jest dosłownie koło tego słupa.
No dokładnie.
Ale będzie zupełnie gdzieś tam 20 metrów dalej po tych zabudowań prywatnych. Ten pan, który tam wybudował się, był świadomy od początku, że projekt, który robimy, będzie dosłownie dotykał prawie do jego płotu, ale na to się zgodził wówczas. Więc pod tym warunkiem kupił tą działkę. No ale miejmy nadzieję, że te środki pozyskamy dodatkowe i ten wiadukt rzeczywiście przebudujemy.
Czy Państwo radni w tym temacie mają jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy bardzo Państwu za udział w komisji. Jednocześnie, tak jak wspomniałem, przypominam, że w kwietniu ponownie będziemy chcieli porozmawiać na temat inwestycji powiatowych, także już dzisiaj przedstawiciela
jeszcze dwa słowa, bo też była kwestia, czy my będziemy przygotowani, gdyby Legionu była robiona, więc też tutaj nasze czarskie wodociągi będą czerpały ze środków KPO i zabezpieczają sobie środki na kanalizację w ulicy Legionu, także nie będziemy Was blokować. Śmiało możecie po ulicę najgorszą wieść.
Pierwszy etap oddycha do
parkowca. Tak jak mówię, projekt mamy do końca.
No wiadomo.
oczywiście.
Ale dziękujemy, że pan przyszedł do nas, bo proszę mi uwagę, że nie gryzą czeladzi, a zawsze lepiej mieć z pierwszej ręki informacje.
Oczywiście,
a kiedyś razem dużo, że nie chcę chodzić na komisję. To nie.
I pana dyrektora PZD oczywiście też niezmiennie zapraszamy na komisję. Nie musi się nazwać, czasami będzie musiał stawić czuła trudnym pytaniom, no ale taka jest jego rola. To czasami twierdzi, że on nie ma zwyczaju chodzić po urzędach na komisji. No, bardzo dziękuję.
Bo może inni też są zazdrośni.
A pan przeszedł tą ślizgawicę, która u nas była, i pana tutaj nie szczypaliśmy bardziej, to...
No szkoda, akurat byłem na kwestię do jeden dzień, no i to się zdarzyło.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do drugiego punktu, a mianowicie do opiniowania materiałów sesyjnych. Pierwsza sprawa w sprawie nadania nazwy ulicy Drogi Wewnętrznej. Chodzi o ulicę Pogodną. Jest to ulica boczna ulicy Przełajskiej. Tu taka krótka uliczka w stronę Brynicy. Nie wiem, czy potrzebują państwo tutaj jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia. Pogodna. Także pogodna nazwa. Nie ma pytań? Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? I teraz się pogubiłem, bo nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No właśnie, sześcioro radnych. Będę musiał większą dyscyplinę wprowadzić. Sześć za, zero przeciw, zero wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 134, arkusz mapy nr 41 w dzierżawie w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Krótkie wprowadzenie poprosimy.
Znaczy, proszę państwa, chodzi o działkę, która znajduje się wokół tej inwestycji Simowskiej, czyli na 21 listopada 23 będą to grunty, które będą zapewniały miejsca parkingowe dla przyszłych mieszkańców. Chcemy to oddać na okres 10 lat, żeby SIM czuł się w miarę stabilnie. Tym bardziej, że myśmy 2 czy 3 lata temu dali taką promesę nawet, że my te grunty udostępnimy, w związku z czym te grunty będą wykorzystane na miejsca parkingowe przy inwestycji Simowskiej.
Czy państwo radni do tego macie jakieś pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? 6 głosów za, jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Kolejny projekt uchwały, projekt numer 187 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 1, numer 2 i numer 5, arkusz mapy numer 38 oraz części działki numer 51 przez 2, arkusz mapy 40 w dzierżawie w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców. Prosimy o wprowadzenie, bo tutaj areał jest w tej uchwale ogromny.
Tak, tutaj proszę państwa są dosyć duże tereny, jeżeli będziecie uprzejmi spojrzeć na mapkę. Tutaj mamy taki dziwny kształt, który w części jest zakreślony, w środku nie jest zakreślony. Ten teren, który nie jest zakreślony, jest już wydzierżawiany, to jest na cele rekultywacji. Ma to wydzierżawiony zakład zazielenienia i rekultywacji. W tej chwili chcę rozszerzyć to swoje działanie o te tereny, które państwo macie zakreślone. Zwrócili się z prośbą o dzierżawę dłużej niż na okres 3 lat. Jest to związane między innymi z tym, że będą korzystać ze środków zewnętrznych. W związku z czym jednym z wymogów, żeby otrzymać te środki zewnętrzne, to jest dłużej niż na 3 lata. Stąd zwracamy się do państwa z prośbą, żebyście wyrazili zgodę na ten dłuższy okres dzierżawy, czyli na ten okres 6 lat. No i wtedy ten obszar niezakreślony, ta dzierżawa jest do czerwca przyszłego roku i ona też będzie przedłużana na kolejne lata.
Czy jakieś pytania tu do tego?
Ja mam pytanie, czy to jest ta sama firma?
To jest ta sama firma.
Pan Andrzej Szkopek.
Tak, dokładnie tak.
Dobrze, czyli mamy tutaj jakby wiemy o chyba 20 lat.
Tak, no długo tutaj na terenie Czeladzi już pracuje i tak jak mówię, ten teren, który nie jest zakreślony, on już jest w dzierżawie, natomiast ten tak, pokazany dalej,
tak,
ten dalej pokazany, no to on rozszerza po prostu ten zakres rekultywacji.
Proszę bardzo.
Czy Państwo kiedyś, albo czy Państwo macie wiedzę z przeszłości, czy podjęto działania dotyczące inwentaryzacji takiej geologicznej, dotyczącego tego, co w tym terenie się znajduje?
Znaczy ja nie mam takiej wiedzy, ale do jutra oczywiście mogę Państwu zgromadzić takie dane.
Pytam o to, bo stara miejska legenda głosi, że są tam wiele warte spieki pochutnicze. Rozumiem, że z tym związana jest też pośrednio rekultywacja, albo zastanawiam się, czy tak jest. Czy Państwo macie też kontrolę jakąkolwiek, czy miasto ma kontrolę nad tym, co jest tam przywożone, w jakiej częstotliwości, jak to wygląda?
Jeżeli można w tej kwestii. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o te spieki, to rzeczywiście jak plotka głosi, jak Pani mówi, jest wielkie zainteresowanie różnych firm, bo minęło zainteresowanie eksploatacją tych niejakich spieków, ale kiedyś taka firma przyjechała z Austrii, zrobiła badania, nawet wyraziliśmy im zgodę na to, dużo odwiertów zrobili, okazało się, że tych spieków to więcej jest chyba w plotkach i jakichś tam nadziejach niż rzeczywiście i ta firma odstąpiła, ale co jakiś czas pojawiają się firmy, które by chciały eksploatować tamten te tereny i wykorzystywać do odzyskania żelaza. Myśmy się na to nigdy nie zgodzili, bo wymagałoby to rozkopania tego wszystkiego, wywożenia ogromnych ilości, tak powiem, tego, co wydobędą przez miasto. Uważamy, że to byłoby niekorzystne dla miasta, także zdecydowanie wolimy drugą stronę, czyli zakopywać te dziury, które tam funkcjonują, no i te tereny wyrównać, tak żeby one ewentualnie kiedyś służyły. Kto z Państwa nie był, to bardzo serdecznie zapraszam na tereny, które już są zrekultywowane. Ten pan Szkopiak ma to do siebie, że jest takim miłośnikiem przyrody. On dba również o to, żeby te wszystkie tereny zasiać trawą, regularnie je kosi, dosadza drzew, dosadza drzewa w mieście, więc ta jego działalność naprawdę wydaje mi się jest bardzo pożyteczna i warto dalej współpracować. Natomiast nigdy nie słyszałem, żeby przywożono tam cokolwiek innego niż powinno tam być. Oczywiście 100% gwarancji nie ma, ale myślę, że to jest już tak wieloletni tam, od 30 lat chyba już tam prowadzi rekultywację, że on sam ma poczucie, że musi pilnować tego, żeby tam nie przywożono jakichś rzeczy, które są szkodliwe dla mieszkańców. Myślę, że jest, wymaga pewnego jakiegoś zaufania do tej osoby, do tej firmy. Ale nie mieliśmy jakichś
nie było żadnych sygnałów, nie.
Tak,
tak, natomiast żadnych sygnałów, że coś złego by się tam działo, bądź nie należy tego zostało przywiezione, nie było.
Ja przyznaję, że mnie tutaj niepokoił ten tryb bezprzetargowy, natomiast jeżeli Państwo mówicie, że jest to niejako poszerzenie tak naprawdę istniejącej już współpracy z tym panem i wszystko dotychczas wskazywało na to, że jest dobrze, no to te wątpliwości moje zostały tutaj rozwiane jak najbardziej.
Dalsze pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Jest nas teraz 7 członków komisji. Kto z Państwa jest za projektem uchwały? 7 głosów za, 1 głosów. Stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. Przechodzimy do kolejnego projektu, a mianowicie projekt numer 188 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej numer 5 w budynku położonym w Czeladzi przy ulicy Miłej 6, stającej własność gminy Czeladzi. Czy Państwo tutaj chcecie wprowadzenia, bo jest to, no tak jak przeczytałem, lokal.
Znaczy myśmy odziedziczyli to w spadku jako gmina. Ten lokal jest obciążony hipoteką w związku z czym po dokonaniu spisu inwentarza i określeniu wartości, bo my odpowiadamy z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości wartości przejętego majątku, no najkorzystniej jest sprzedać to mieszkanie w tej chwili, żeby pokryć te długi hipoteczne, że tak powiem, żeby gmina nie była potem zobowiązana do płacenia jakichś dodatkowych kosztów. Dlatego no, to sprzedanie jest, że tak powiem, opcją najlepszą dla miasta. Nie wynajmowanie, nie remontowanie, po prostu sprzedaż tego mieszkania.
W cudzysłowie powiem, modlimy się, żeby odzyskać to, co tam włożymy, żeby przygotować to do sprzedaży. No niestety takich spraw będzie się pojawiało więcej na komisjach, bo coraz częściej ludzie korzystają z tego prawa, nie przyjmują spadku, jak ktoś nie przyjmie spadku zadłużonego, to gmina musi ten spadek przejąć. Co prawda teoretycznie jest to, powinniśmy wyjść przynajmniej na zero, ale zanim to cokolwiek sprzedamy, to musimy w to zainwestować, żeby to można było sprzedać. Przykładem jest samochód, który razem z tym mieszkaniem zainwestowaliśmy, no ale żeby ten samochód sprzedać, musimy go zarejestrować. Żeby go zarejestrować, to musimy go naprawić, bo okazało się, że jest mocno uszkodzony.
Przegląd,
musimy włożyć ileś tam tysięcy złotych, a potem na koniec się może okazać, że pojawią się inni wierzyciele i dla nas zostanie zero albo nic. No więc tutaj niestety jesteśmy troszeczkę narażeni na to, że być może jakieś straty poniesiemy, no ale bądźmy narażeni dobrej myśli, tylko bank zdaje się na tym samochodzie gdzieś tam, nie wiemy w jakich proporcjach nawet.
Dobra,
ale
dalsze pytania,
że będzie więcej takich historii.
Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem projektu uchwały? 7 głosów za, jednogłośnie stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt, a mianowicie projekt numer 189 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność gminy Czelać, oznaczonej numerem działki 263 arkusz mapy 13 o powierzchni 303 metrów, położonej przy ulicy Bytomskiej 62 w Czeladzi na rzecz CTBS ZBK spółka z o. Krótkie wprowadzenie.
Znaczy, no to jest budynek, który jest budynkiem mieszkalnym. U nas w gminie zasobem mieszkaniowym zajmuje się CTBS. Ten grunt i ten budynek został przejęty przez gminę, w związku z czym, żeby usystematyzować i ujednolicić zarząd całym zasobem mieszkaniowym, no należy ten budynek również włożyć, że tak powiem, w zakres praw CTBS-u.
Czy Państwo radni macie pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, jednogłośnie stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. I teraz mamy sprawę skargi. Projekt w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwica skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czeladzi wraz z odpowiedzią na skargę. Jak Państwo świetnie wiedzą, dotyczy to tematu spalarni dla małych zwierząt. Po podjęciu naszej uchwały strona złożyła skargę. Jest tutaj w materiałach treść tej skargi, jest także nasza odpowiedź gminy, jest cały materiał tego dotyczący. No jeśli się Państwo z tym zapoznaliście, widzicie, jakie strona podniosła uwagi, widzicie też, co gmina uważa w tym temacie. No i tak naprawdę naszym obowiązkiem jest podjąć taką uchwałę, a dalsze losy będą zależeć od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Myślę, że w ciągu 3 miesięcy, to zazwyczaj tyle to trwa, będziemy znać stanowisko sądu. Nie wiem, czy Państwo chcecie tu coś w tym temacie dopytać?
Ja bym tylko powiedział, że gmina nie mogła innej decyzji podjąć. Podjęliśmy uchwałę, stała się prawem lokalnym, więc w związku z tym musieliśmy odmówić zgody i no, strona ma prawo złożyć skargę do sądu.
Ja to powiem jeszcze, że jako reprezentanci mieszkańców podjęliśmy te działania, których oczekiwali od nas mieszkańcy. Podjęliśmy kroki zmierzające do zablokowania. Ale czy finalnie będą one pomyślne, czy nie, no to jakby na tym etapie już nie zależy to od nas, tylko od sądu.
Trudno przewidzieć wyroki sądu, są prawda, niewiadome. ale proszę Państwa, wydaje mi się, że naszym atutem jest to, że zdążyliśmy podjąć uchwałę, zanim formalnie oni złożyli wniosek o rejestrację tej swojej działalności. Ta szybka decyzja była, wydaje mi się, kluczowa może być dla sądu, dlatego że zanim oni zwrócili się do nas z wnioskiem, myśmy już podjęli uchwałę, więc wydaje mi się, że w tym kontekście jesteśmy na wygranej pozycji, no a firma może żądać rzeczywiście jakieś odszkodowania za te koszty, które poniosła, ale to jest taki budynek skromny, jakąś instalację gazową, nie sądzę, żeby to były jakieś wielkie koszty. Niemniej dowiedziałem się, że ta pani bardzo odgraża się wobec gminy, że nie wiedzą, z kim zadarliśmy, że to ona nam pokaże, bo proszę Państwa, wyraziłem chęć spotkania się z tą osobą, żeby ewentualnie zaproponować jej jakieś inne miejsce w jakimś innym dostęp w takim miejscu, gdzie by tego gdzie by mieszkańcom to nie przeszkadzało, żeby jakoś wyjść z tego polubownie. No ale podobno pani nie wyraziła w ogóle chęci do tego, żeby spotkać. Nawet znalazłem chętnego na to, żeby ten jej budyneczek wykupić, bo akurat zwrócili się do mnie wyśliwi, że chcieliby gdzieś tam w tamtych rejonach mieć jakąś taką swoją siedzibę i dowiedzieli się, że ta pani tam nie będzie, to oni by może ten budynek od niej odkupili, żeby tam tą siedzibę sobie zrobić. Więc nadaliśmy jej tam, podaliśmy mu namiary na tą panią i on się z nią skontaktował, no ale ona nie wyraziła woli rozmowy. Także żebyście Państwo też wiedzieli, że traktujemy tą panią jako przedsiębiorcę, która miała dobre intencje i być może taka spalarnia by się w mieście przydała, no ale nie w takim miejscu. Nie w takim miejscu.
Czy jakieś pytania Państwo do tego macie? Tak jak mówię, sama uchwała dotyczy w sprawie przekazania materiałów do WSA, także tylko tyle i aż tyle. Kto z Państwa jest za? 7 głosów za, jednocześnie stwierdzam, że projekt jest zaopiniowany pozytywnie. I każda z komisji na swoim posiedzeniu w tym miesiącu ma za zadanie zaopiniować projekt budżetu. W związku z tym będziemy tutaj opiniować dwie uchwały. Pierwsza to jest dotycząca budżetu, druga dotycząca WPF-ów. Prosimy o wprowadzenie panią skarbnik oczywiście jako całości, a my sobie później głosujemy oba projekty. Proszę bardzo.
Przepraszam, ja pytanie, czy to jest obowiązek, jeśli wynika z przepisów prawa, że to na komisjach musimy opiniować ten budżet?
To nas jest tam, to wynika, że ona że komisje mogą wysłuchają.
Nie, miałam przy okazji się dogłębnie zapoznać i jest mi niezręcznie głosować, opiniować
ten budżet. Ostatnią komisją jest komisja rewizyjna, która zbiera te wszystkie opinie poszczególnych komisji.
Ale komisja nie chciałaby zapoznać się z projektem budżetu. Ja owszem też uważam, że dobrze by było spotkać się na przykład w całości i tak pomyśleliśmy w przyszłym roku, żeby nie zrobić może na sali połączonej komisji i rzeczywiście, żeby tego samego nie powtarzać tyle razy, no ale skoro tego nie zrobiliśmy w tym roku, no to wydaje nam się, że dobrze, żeby każda komisja zapoznała się, ale to też chyba wynika z naszych obowiązków.
Tak, natomiast jest to w pewnym sensie opiniowanie tego budżetu i jest to dosyć niezręczne na tym etapie, gdzie jeszcze jest miesiąc do takiego dogłębnego zapoznania się z tym budżetem i o tym mówię, że...
Dlatego jest to jeden z elementów wprowadzenia radnych do tego, jak będzie wyglądał budżet. Państwo możecie teraz wstrzymać się od głosu, tak na przykład uznając, że jeszcze nie posiadacie odpowiedniej wiedzy, ale jest to pierwszy etap wprowadzenia do budżetu. Pani skarbnik, pan burmistrz objaśnią, jak skonstruowali ten budżet, jakie są jego podstawowe założenia. Kolejnymi etapami będzie opinia RIO, będzie decyzja komisji rewizyjnej, będzie dyskusja na komisji finansowej, na którą każdy radny może przyjść bez względu na to, czy jest jej członkiem, czy nie. Tam na pewno te pytania będą najbardziej pogłębione i dyskusja będzie najbardziej wnikliwa. A ostatnim etapem będzie sesja grudniowa, którą już wiemy, że będzie 17 grudnia, kiedy najprawdopodobniej podejmiemy decyzję o kształcie przyszłorocznego budżetu. Także jesteśmy na pierwszym kroku wdrażania budżetu na rok 2025. Pani radna Rączek, proszę bardzo.
Mam takie pytanie, ponieważ wszyscy właściwie tutaj jak byliśmy, nie wiem, pan przewodniczący, nie pamiętam, czy był do tej pory na jakiejś komisji, gdzie był przedstawiony budżet, może przejdźmy do pytań. Nie wiem, czy pan przewodniczący był już na jakiejś komisji, bo myśmy wczoraj w tym gronie byli na komisji edukacji.
Ja bardzo proszę o krótkie, treściwe wprowadzenie, takie naprawdę krótkie, a później przejdziemy do pytań. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, dochody budżetu gminy są oszacowane na kwotę 256 milionów 6 milionów 950 tysięcy 408 zł 91 groszy, w tym dochody bieżące to 192 800 969 zł i 5 groszy, majątkowe dochody to 64 149 439 zł i 86 groszy. Wydatki budżetu oszacowano na kwotę wyższą od dochodów, to znaczy 316 381 148 zł i 78 groszy. Wydatki bieżące to 192 731 432 zł i 5 groszy. Wydatki majątkowe to 123 649 716 zł i 73 grosze. Budżet jest budżetem tak jak tegoroczny deficytowym. Ten deficyt to jest blisko 60 milionów złotych i właściwie wynika z budownictwa mieszkaniowego, gdyż dotacja, która te środki zewnętrzne, które przyszły na budownictwo mieszkaniowe, wpłynęły nam w roku 2023, więc one stanowiły dochód tamtego budżetu, natomiast teraz już realizujemy z tego wydatki. W związku z tym środki, które pozostają nam na rachunku bankowym, wyodrębnionym zgodnie z przepisami, podlegają już tylko wprowadzeniu jako przychód budżetu. Jeśli chodzi o rezerwy budżetowe, to jest rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 330 tysięcy i rezerwa celowa budżetu na zarządzanie kryzysowe, kwota 470 zł. One są oszacowane na takich, powiedzmy, że przybliżonych minimalnych poziomach, jakie wynikają z przepisów. Co istotne, mamy sporo, jeśli chodzi o dochody majątkowe, mamy sporo zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku. W materiałach jest jakby załączony plan sprzedaży na przyszły rok. Oczywiście on się pewnie będzie ulegał zmianie, jest bardziej jakby sposobem na to przedstawienie tej tabelarycznej, jest sposobem na udowodnienie, że jesteśmy w stanie taką blisko 25-milionową kwotę uzyskać ze sprzedaży. Ale również mamy tam w budżecie po stronie dochodów środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. To jest ponad 8 milionów 600. Dotacje celowe to są dotacje z GZM-u na kwotę prawie 2 miliony 700. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z tego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 127 700 zł. No i od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, czytaj WFOŚ-u, 3 161 700 zł. Dotacje z budżetu unijne spodziewane w przyszłym roku to jest ponad 23 miliony 600 tysięcy złotych. Szczególna zmiana, jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, to jest zmiana wynikająca z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na przyszły rok udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota 103 331 641 zł i 60 groszy, to jest ponad 51,5 miliona więcej w stosunku do tego roku. Natomiast jednocześnie nie otrzymamy subwencji oświatowej, nie otrzymamy subwencji rekompensującej, jakby zamienione są te źródła dochodów. Jesteśmy według ministerstwa gminą bardzo bogatą, która nie wymaga jeszcze dodatkowego subwencjonowania, bo są też jednostki, które otrzymują subwencje takie rekompensujące czy inwestycyjne w tym budżecie. Jeśli chodzi o jeszcze jedno źródło dochodów, które jest bardzo znaczne, to są dochody z podatku od nieruchomości. To jest blisko 40,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o to, może to jest istotne jeszcze, wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki z tego tytułu zaplanowano na 12 268 416 zł. Jeśli chodzi o wydatki budżetu bieżące, to kwota 183 miliona 800, własne bieżące to kwota 183 miliona 837 252 zł, a majątkowe to kwota 123 miliona 649 716 zł 73 grosze. Wydatki majątkowe, bo tak, wydatki bieżące zapewniają nam funkcjonowanie jednostek bieżące, Natomiast wydatki inwestycyjne, największe to oczywiście wydatki na budowę osiedla przy ulicy Halera, to blisko 64 miliony złotych. Adaptacja budynku warsztatów mechanicznych to ponad 18 milionów złotych. Mamy również rozbudowę budynku kopalni kultury, który nam się częściowo przesuwa na rok przyszły, 5 milionów 800 tysięcy złotych. Jeszcze na komisjach w sumie, a mamy te dwie dotacje dla parafii, które były przedmiotem jakby na ostatniej sesji, czy korekty uchwały DORI o udzieleniu dotacji, ale mamy też taką drobną kwotę, bo na żadnej komisji jeszcze o tym nie mówiłam, dotacje dla gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi. Do Państwa pewnie w materiałach gdzieś tam trafiło pismo, w którym niestety wójt stwierdził, że w tym roku te 50 tysięcy, które żeśmy im chcieli przekazać na bieżąco, na takie doraźne działania, są im w cudzysłowie niepotrzebne, bo dostali na usuwanie od wojewody środki, ale bardzo by prosili wydatki inwestycyjne w przyszłym roku, żeby im spróbować chociaż w części sfinansować wydatki na odbudowę, tak? Więc jeżeli już powiedzieli, tak wyszliśmy z takiego założenia, że jeżeli powiedzieliśmy już A, no to nie wycofamy się i te 50 tysięcy jeszcze dołożymy. Że może tak bardzo telegraficznie. Dziękuję.
Czy Państwo radni? Pan Wójt, proszę bardzo.
Ale przynajmniej podkreślę te zalety tego budżetu, które z punktu widzenia tej komisji należy podkreślić. Proszę Państwa, 120 milionów przeznaczamy na inwestycje w tym roku. 10 lat temu na inwestycje przeznaczono 2 miliony złotych i to jest jedna z najwyższych kwot, jakie przeznaczyliśmy na inwestycje w historii naszego miasta, więc miejmy tego świadomość, że to jest ogromny, ogromny wysiłek, ale też ogromne środki. Powiem też od razu, że to wszystko jest na inwestycje, które są współfinansowane przez inne instytucje. Ani jednej chyba inwestycji nie ma, może poza zakupem samochodu dla Straży Miejskiej, która nie ma do inwestowania, nie ma do finansowania z zewnętrznych instytucji, czyli można powiedzieć, że wszystkie te wydatki są sztywne, bo one albo już są rozpoczęte inwestycje, albo wynikają one z tych wniosków inwestycyjnych, które złożyliśmy do ZIT-ów czy do innych instytucji, które jeżeli dostaniemy, to muszą mieć pokrycie w naszych środkach. Jest jedna tylko niepewność, czy damy radę z tym wszystkim, bo potrzebny jest wkład własny. Tego wkładu własnego ze środków bieżących nie dołożymy, bo niestety tych brakuje na bieżące wydatki, jeszcze są troszkę za małe, mimo że są większe. Natomiast, żeby uzupełnić te potrzeby, które wynikają z tych środków już pozyskanych albo potencjalnie pozyskanych, musimy dokonać sprzedaży nieruchomości. Jesteśmy do tego przygotowani. Koniunktura na rynku się poprawiła, zainteresowanie naszymi terenami niebywale wzrosło w stosunku do tego, co było w poprzednich latach, więc mamy nadzieję, że wykonamy ten plan 25 milionów złotych, który pozwoli nam zrealizować te inwestycje, które już mają zapewnione finansowanie albo prawie zapewnione finansowanie zewnętrzne. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę budżet taki, o którym mogą pomarzyć tylko inne miasta, nawet będzie chyba w życiu nie miał tyle pieniędzy, co my na inwestycje. Chociaż teraz tak, 82 miliony zostały nam na cementownię. Ale dużo większych miast, więc chciałbym, żeby ta Komisja Rozwoju w sposób szczególny doceniła to, że nadal będziemy tak dynamicznie rozwijać nasze miasto, że tyle inwestycji będzie, tyle działań i że potrafimy tyle środków pozyskać zewnętrznych, żeby te inwestycje realizować, bo zdecydowana większość tych środków, które są tam w budżecie, to są pieniądze pozyskane przez miasto, chociażby na budowę osiedla mieszkaniowego. Tak przy okazji Państwu powiem, że prawdopodobnie będziemy budować kolejnych 100 mieszkań w podobnym systemie. O to zabiegamy. Być może to się okaże możliwe w przyszłym roku i znowu to będzie większyło znacząco jeszcze budżet, ten, który już mamy, o potężną dawkę środków zewnętrznych. Więc bardzo, nie ukrywam, liczę na szczególne poparcie tego budżetu przez właśnie tą Komisję Rozwoju, która powinna szczególnie ten budżet docenić. Bardzo jestem ciekawy, czy będę mógł liczyć na to poparcie.
Czy Państwo radni macie?
Mam tylko takie pytanie, bo nie wiem, co to jest za pozycja
kwestia, w tych dochodach środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i tak dalej. To jest minus 129
tysięcy. No tak nam zostawiono, że tak powiem, uznano, że dotacja na zabytki to ciągle jest zapobieganie skutkom COVID-u i w takiej klasyfikacji mamy to ujmować. Nie jest to mądre, ale...
Ale taką to hasło tej inwestycji jest takie.
Cały ten program powstał właśnie przy okazji też tej ustawy o tym przeciwdziałaniu COVID. Jest to jeden z funduszy przy tym.
I węgiel był w COVID-zie, także w COVID-zie, bo w funduszu COVID-owym może być bardzo wiele rzeczy.
Że tu i zresztą potwierdziło się mi to teraz na szkoleniu skarbników, że choć ja myślałam, że to jest zwykły Polski Ład, tak, jak te inne dotacje, nie, akurat te środki z tego zabytku, z ochrony zabytków są z COVID-u też.
Dziękuję bardzo.
Czyli COVID się przydał.
Można to było nazwać inaczej.
Czy Państwo radni macie jeszcze? Proszę bardzo, Pani Radna.
Tutaj jest mowa o programie Ciepłe Mieszkanie, zadanie z zakresu ekologii i mamy rok 2023-2025. I na rok 2025 mamy przeznaczoną kwotę 2 944 700 zł. Proszę mi powiedzieć, czy na dzień dzisiejszy od 2023 roku można powiedzieć brzydko, że było dopiero zeszłe 792 tysiące?
Nie, na razie są zawarte umowy, one są realizowane, ale jeszcze nie rozliczone.
Aha, jeszcze nie rozliczone są,
no, tak? Jest nie ma takiego zainteresowania, jak są podpisane umowy.
A proszę,
myśmy zmienili ten pierwszy projekt Ciepłe Mieszkanie w Ciepłe Mieszkanie 2, ponieważ ma korzystniejsze warunki dla mieszkańców i dla wspólnot przede wszystkim daje możliwość tutaj aplikowania o środki. Stąd tutaj już jest Ciepłe Mieszkanie 2, ale skończone jeszcze Ciepłe Mieszkanie 1.
Ale ogólnie to Ciepłe Mieszkanie 2 czy 1, wiemy jaka kwota została wydatkowana przez miasto w tym roku, w 2024?
Będzie około 500 000 w tej chwili.
Myślę, że będzie tyle gdzieś rozliczone.
Dobra, dziękuję bardzo. I z kolei kolejne moje pytanie, nie potrafiłam znaleźć, ale w końcu doszłam, że jest to dział 710, cmentarz komunalny 1000 zł.
To jest
dotacja wojewody. Ale czy mówiąc to w budżecie wiemy, jakie są nie wiem, zyski lub straty, bo nie wiem tego, z cmentarza komunalnego?
Tak. Już. Bo to jest w tej samej klasyfikacji. Już zerkniemy sobie na spokojnie w załącznik dochodowy.
Dobra, to może zostawmy na sekundkę. Czy jakieś dalsze kolejne pytania Państwo macie?
Zaplanowane
na przyszły rok 220 tysięcy i myślę, że wydatki są w podobnym poziomie, może ciut wyższe są wydatki.
A zyski? Wiemy jakie są, czy nie, czy bardziej jest to, że musimy wydatkować?
Raczej się to bilansuje, tak? Raczej nie dokładamy do tego. Póki co, tak. Z tego co wiem.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze ma pytania? No skoro nie ma, to myślę, że możemy przejść do głosowania. Mamy, tak jak wspomniałem, dwie uchwały do przegłosowania. Projekt numer 191 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Czerwony na lata 2025-2035. Kto z Państwa jest za? 1, 2, 3, 4, 5 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 5 głosów za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. I konsekwencją tego jest uchwała nr 192 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czerwony na rok 2025. Kto z Państwa jest za? 5 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 1. Stwierdzam, że również otrzymał pozytywną opinię przy 5 głosach za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych i 1 wstrzymującym. To były, proszę Państwa, wszystkie uchwały, które mieliśmy w materiałach. i przechodzimy do spraw bieżących. Kto z Państwa radnych chciałby na to zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna. Dziękuję bardzo.
Przede wszystkim chciałam podziękować śmietnik na ulicy 17 lipca 20, szkolna 7. Dzisiaj stanął, po ostatnim był spalony. Prosiłam o to tutaj na komisji bodajże miesiąc temu, więc bardzo szybko myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Do dnia dzisiejszego, bodajże do godziny 15, były zgłaszane wnioski na mieszkania na ulicy Halera. Interesuje mnie, ile było tych wniosków. Czy mamy już, może nie co do jednego?
Nie, całe 390, nie co do jednego. 386 było, także tak wygląda do wczoraj.
386 wniosków, a mamy do podziału 287 mieszkań, czyli można powiedzieć, że 100 mieszkań nam brakuje i te 100 mieszkań chcemy wybudować na Pan Ratowicz. I oczywiście działkę już kupił Lombud, w marcu wystąpimy z wnioskiem do Funduszu Mieszkaniowego właśnie o środki dofinansowanie na budowę 100 mieszkań. To mniej więcej teraz dzięki temu wiemy, jakie jest zapotrzebowanie naszych mieszkańców. To oczywiście z czasem będzie nam puszka wzrastać, ale to już nam podpowiedziało, jakie są potrzeby mieszkaniowe. No oczywiście musimy sobie zdać sprawę, że teraz przydzielimy tylko 134 mieszkania, więc 250 ludzi będzie zawiedzionych, niezadowolonych, na pewno pojawią się jakieś głosy, a tak dali temu, a tak dali temu, a nie temu, co trzeba, no ale no nie da się wszystkich pogodzić od razu, tym być może uspokoić również tych, co nie otrzymają w pierwszym rzucie, że na wiosnę będziemy przydzielać drugie 150 mieszkań. No i też nadzieję, że
zostawimy. Czy tutaj będą jeszcze można składać kolejne wnioski na wiosnę, na tą drugą część mieszkań? Dodatkowo
tak, będzie nowy nabór. Nowy nabór. Od początku.
Tu zostawimy jakąś grupę rezerwową, gdyby ktoś z jakichś przyczyn wypadł, tak. Natomiast wszystkie wnioski będzie można składać.
Czyli osoba, która nie zakwalifikuje się teraz na mieszkanie, tak? Automatycznie, nie automatycznie przychodzi, tylko nie, musi drugi raz.
Zmienia się właśnie, zarobić, stracić albo zyskać, no to trzeba będzie wszystkie wnioski od początku składać.
I te, ostatnie pytanie, na ulicy Halera te mieszkania, które mają powstać, będą na takich samych zasadach, jak te na Halera. Na Kondratowiczu, te co mają powstać.
To jeszcze nie wiemy. Będziemy chcieli. Na razie cieszymy się, że dom, który kupił działkę na Kondratowiczu, wyraził wolę, żeby realizować ją w podobnym systemie. Czyli system polega na tym, że my występujemy do Funduszu Mieszkaniowego. Jeżeli dostaniemy 85% dofinansowania, to będzie wszystko tak jak na Halera. Ale jeżeli dostaniemy tylko 50% dofinansowania, a 50% będzie musiał dołożyć dom, to już będą inne stawki za wynajem tego mieszkania, dużo wyższe. Więc to wszystko od tego zależy, jak będziemy dostawali pieniądze. Może też trzeba to w pytajniku dać, że w ogóle nie dostaniemy, bo się system zmieni, albo pieniędzy w budżecie nie będzie, no to wtedy oni wybudują i będą te mieszkania sprzedawać. No taka też jest możliwość.
Pytam dlatego, że tu na Halera z jednej strony bardzo dobrze, z drugiej strony być może troszkę gorzej, muszą dostawać mieszkańcy tylko Trzelazi, zamieszkujący w Trzelazi. Bardziej bym tutaj wolała iść też w stronę, że mieszkańcy Trzelazi, owszem, jak najbardziej, ale też ściągnąć do Trzelazi nowe osoby. Dlatego pytam, jak to będzie na Kondratowicza.
Jeżeli, to dodam, jeżeli dostaniemy 85%, to jest pewne, że będzie znowu tylko dla mieszkańców Trzelazi. Gdyby było pół na pół, to wtedy każdy może składać wnioski. Tak jak do SIM-u, każdy może składać wnioski. Jest tylko pierwszy nabór dokonywany przez miasto, a potem już może każdy składać wnioski. Także prawdopodobnie przy mniejszym dofinansowaniu będzie możliwość, żeby również z innych miast, ale przy pełnym dofinansowaniu, według przynajmniej aktualnych przepisów, jest tak, że tylko osoby, które mieszkają w Czeladzi, aczkolwiek wiem, że to niektórzy mogą obejść, bo się niektórzy meldują w Czeladzi i
kiedy ludzie, którzy składali wnioski, będą mieć jakąś odpowiedź na piśmie, że się zakwalifikowali, czy nie zakwalifikowali?
Szkoda, że Pani wyszła jest specjalistką od tego.
Wczoraj się nabór zamknął, także Pani i wicenaczelnik, i Pani naczelnik będą w tej chwili sprawdzać te wnioski.
Ale weryfikacja to będzie
400 wniosków. To jest prawie 400 wniosków w tej chwili. Mm-hmm. Będą to robić prawdopodobnie dwie osoby, więc no, być może w styczniu.
A w styczniu dopiero odpowiedź,
tak? No, to weryfikacja trzeba
wszystko sprawdzać. Więc zobaczymy, jak to będzie, wnioski wyglądają. Wnioski nie były jeszcze sprawdzane. Do momentu zaczęcia na
wodę nic nie było. Tak,
najpierw ta formalka, a później dalej.
A potem klasyfikować je, to naprawdę to...
Przydzielać punkty, to nie będzie proste.
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Ja mam jeszcze pytanie, bo ja pisałam też w sprawie tego zalewiska na ulicy Asfaltowej, Asfaltowa Barańskiego. Dostałam odpowiedź, ale dalej mnie pani pyta, czy będzie też szansa na budowę tej kanalizacji deszczowej przy ulicy Asfaltowej, czy to miasto, gdzie mogą ewentualnie budować, czy jak to właśnie też to pytanie.
W budżecie tego nie mówiliśmy. Tam jest ten taki odcinek, który prowadzi donikąd, bo ulica jest tylko w części nasza, a dalej już jest nie nasza, więc nie można kawałka tylko zrobić odwodnienia. No, musimy się zastanawiać, może jakieś studnie chłoną albo coś. No, będziemy się starali zastanawiać, co by można zrobić. Gdybyśmy pozyskali środki te z KPO, na które bardzo liczymy, to wtedy takie niektóre zadania związane z odwodnieniem, z kanalizacją, takie nawet drobniejsze, moglibyśmy zrealizować. Być może wtedy byłaby szansa, żeby również ten problem rozwiązać, bo inaczej to na to trudno wydać kilkaset tysięcy złotych, jak to jednej kałuży, można powiedzieć, dotyczy. No, więc jest ciężko. Ale gdybyśmy mieli zewnętrzne środki, no to wtedy byśmy starali się rozwoić.
Ale to przypominać też, może jeszcze...
Tak. Bo tam zresztą muszę też powiedzieć, że sąsiednie działki są prywatne i jest kawałek działki naszej. I ci prywatni właściciele wystąpili też o to, żebyśmy tą naszą wystawili do sprzedaży, bo widzę, że jest chęć, żeby ci prywatni sprzedali, żeby to osiedle rozbudowywać. Tak, więc tam może naprawdę piękne osiedle jeszcze powstać i zależy nam, tak jak i szpitalowi, żeby to otoczenie było też bardzo ładne. Także gdzieś tam będziemy mieli to w tyle głowy. Proszę przypominać o tym.
Dobrze, dziękuję.
Czy jeszcze jakieś pytania?
Ja takie drobniutkie, to znaczy mieszkaniec mnie zapytał kiedyś o kamerę online. Czy my, wiem, czy ale kiedyś było coś takiego, że można było podglądać rynek, że to w tej chwili nie działa. Czy my idziemy to odnawiać, czy to...
Tak.
Będzie to
ja wiem, bo też o to mnie czasami mieszkańcy na Facebooku pytają. Ktoś tam w Kanadzie cieszył się, że może podglądać rynek, a potem będzie mógł, więc naprawialiśmy tą kamerę już kilka razy, no ale ciągle wysiada, więc podjęliśmy decyzję, że kupimy nową. No i będziemy się starali może już na święta, żeby ten świąteczny przystany rynek było widać, może nam się uda.
Teraz tylko cielośnienie mówimy. Wioskę Mikołaja.
Cały śnieg. Zamiast po trochu spać, to spadło tyle i wszystko poszło.
Dalsze pytania?